Debaty Charles Taze Russell kontra Ellington oraz Ellis White. Charles Taze Russell kontra Ellington. Debata szósta. Niedziela, 1 listopada 1903 roku. Przewodniczący, dr B. F. Woodburn. Dyskutowana teza. Pismo Święte jasno uczy, że boską karę za grzech, a właściwie za przestąpienie boskiego świętego prawa, jaka ostatecznie ma zostać wymierzona niepoprawnym, stanowić będą niesłychanie wielkie i wiecznotrwałe cierpienia. E. Ellington, za. C. T. Russell, przeciw. Kara za grzech jako przedmiot ostatniej dyskusji. Wszystkie spotkania były licznie odwiedzane, wielu osobom musiano odmówić wstępu, przedstawiono wiele argumentów, przedrugzy, Pittsburgh, gazet z dnia 2 listopada 1903 roku. Wczoraj w Carnegie Hall w Allegheny odbyła się ostatnia z serii debat między wielebnym doktorem Ellitonem, pastorem kościoła episkopalno-metodystycznego przy North Avenue, a pastorem C. T. Russellem. Łącznie miało miejsce 6 spotkań. Pierwsze odbyło się 18 października 1903 roku, i podczas każdego zajęte były wszystkie miejsca. Natomiast wczorajszej dyskusji przysłuchiwało się jeszcze liczniejsze audytorium, tłoczące się nawet w przejściach. A setki musiały odejść sprzed drzwi. Publiczność była dość równomiernie podzielona pod względem sympatii, a kwestie wygłaszane przez każdego z przemawiających były bezstronnie nagradzane oklaskami. Wielebny dr B. F. Woodburn przewodniczył i przedstawił mówców. Tematem debaty była teza, Pismo Święte jasno uczy, że boską karę za grzech, a właściwie za przestąpienie boskiego świętego prawa, jaka ostatecznie ma zostać wymierzona niepoprawnym, stanowić będą niesłychanie wielkie i wiecznotrwałe cierpienia. Wielebny dr Eaton występował jako strona popierająca, a pastor Russell wspierał odmienny pogląd. Każdy mówca miał 50 minut na przedstawienie swych argumentów, a następnie obaj udzielali 10-minutowej odpowiedzi. W debatach przewodniczyli następujący duchowni, w kolejności, wielebny dr W. H. Macmillan, wielebny dr Henry D. Lindsay, wielebny dr J. W. Sproul, wielebny John Agin, wielebny Eli Miller i dr Woodburn. Popierając rozważaną tezę, dr Eaton powiedział. Dr Eaton rozpoczął debatę. Zostawimy teraz granice czasu i przestrzeni i postaramy się zgłębić niektóre z faktów i tajemnic wieczności. Piekło jest ostatecznym nieszczęściem, wiecznym stanem zgubionej duszy. Taki pogląd odnośnie tej kwestii jest praktycznie powszechny. Różnica dotyczy głównie wielkości i jakości tego nieszczęścia. Domysły mają tutaj niewielką wartość. Ludzkie opinie są bezwartościowe, zwłaszcza jeśli chodzi o temat, który nie przemawia wprost do ludzkiego umysłu. Bóg przemówił, posłuchajmy, co ma On do powiedzenia. Czy Pismo Święte uczy jasno o wiecznej karze dla złych? Odpowiedzi należy szukać w Piśmie Świętym. W Starym Testamencie nie ma ani jednego słowa, które oznacza piekło. W dyskusji na temat stanu przejściowego zostało pokazane, że słowo Szeol przełożone w popularnym tłumaczeniu na piekło, użyte ze słowami łagodzącymi, jak na przykład niższy Szeol, Szeol, co w dole i tym podobne, oznacza piekło. W Nowym Testamencie mamy do niego odniesienie w słowie Hades, ale żadne z tych słów nie oznacza stanu wiecznego. Jedynym w Biblii słowem oznaczającym wieczny stan zgubionych jest Gehenna, i tak jest ono tłumaczone w amerykańskiej poprawionej wersji Pisma Świętego. Gehenna, Dolina Hinnom, jest po raz pierwszy wspomniana w związku z granicami pokolenia Beniamina. Rozciągała się ona na południowy wschód od Jerozolimy. Zanim ziemię zajęli Hebrajczycy, Dolina Kalana była przez podłe praktyki pogańskich obrządków, spaleniem dzieci i składaniem ludzkich istot na ofiarę bożkowi Molochowi włącznie. Wszystko to było zniesione przez Żydów, zaś dobry król Jozjasz uczynił z tego starego pogańskiego kawałka ziemi miejsce odpychające, miejskie składowisko ciał zmarłych, gdzie były one palone, łącznie z ciałami przestępców, a w rezultacie wznoszący się dym mógł być stale widziany. Kara dla złego króla. U Izajasza nazywana jest ona Tofet i opisuje ukaranie złego króla, prawdopodobnie Sennacheryba, którego wojsko zostało pokonane tchnieniem Bożym, a ciała poległych strawione w Dolinie Hinnom. Izajasza rozdział 30 werset 33. Słowo Gehenna jest próbą schellenizowania słowa hebrajskiego. Jest to teraz słowo greckie i tak dostało się do Nowego Testamentu. Występuje w Nowym Testamencie 12 razy i zawsze słusznie tłumaczone jest na piekło. Nigdy nie oznacza w Nowym Testamencie odrażającej doliny na południu Jeruzalem, ale powszechnie niesie z sobą okropne skojarzenie z miejscem, od którego wzięła się nazwa i odwołuje się do ognistego podmuchu, jaki ma przyjść na Bożych przeciwników. Ewangelia Mateusza rozdział 5 werset 22, ale ja wam powiadam, iż każdy, kto się gniewa na brata swego, bez przyczyny, będzie winien sądu, a ktokolwiek rzecze bratu swemu, racha, będzie winien lady, a ktokolwiek rzecze, błaźnie, będzie winien ognia piekielnego, angielski, ognia gehenny, przepis tłumacza. Są trzy różne stopnie złego postępowania i odpowiednie zań kary. Gniewanie się na brata naraża na sąd cywilny, powiedzenie komuś racha narażałoby na karę Sanhedrynu, ale kto skazuje brata na wieczne zniesławienie i piekło, skazuje sam siebie na tę karę. To najlepszy sposób wyrażenia tych greckich słów po angielsku. Sam sąd niebiański rozpatruje tę trzecią grupę wykroczeń. Bóg jest sędzią, a karą gehenna. Nie może się to zatem odnosić do obecnego czasu, ale do jakiejś okrutnej kary, która będzie udręką dla duszy na wieki, straszną katastrofą poza śmiercią i sądem powszechnym. Ewangelia Mateusza rozdział 18 werset 8. Lepiej jest dla ciebie wejść do żywota kalekim lub chromym, niż mając obydwie ręce lub obydwie nogi, być wrzuconym do ognia wiecznego. Gdyby to były jedyne wersety w Nowym Testamencie, w których występuje słowo Gehenna, moglibyśmy wnioskować, że Gehenna ma jakiś sens ziemski, tymczasowy i dotyczy ciała, a nie duszy. Obejmuje to również duszę. Jednak z Ewangelii Mateusza rozdziału 10 wersetu 28 uczymy się, że zarówno dusza, jak i ciało objęte są potępieniem gehenny, a nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą, ale raczej bójcie się tego, który może i duszę i ciało zatracić w piekielnym ogniu. To, że dusza objęta jest sądem ostatecznej zagłady, wyraźnie umiejscawia ów sąd poza przestrzenią ziemi i czasu, i nadaje mu charakter wiecznego doświadczenia. Dusza nie może być oddana do literalnej doliny Hinnom celem ukarania, lecz poza ziemskim zasięgiem skazana będzie na gehennę, na swój wieczny los. Lepiej jest dla ciebie wejść do żywota kalekim lub chromym, niż być wrzuconym do ognia wiecznego. Słowo gehenna się tutaj nie pojawia, a jednak jest to ten sam rodzaj porównań, jaki wspomniany jest w kazaniu na górze. Wskazuje to, że Gehenna i ogień wieczny odnoszą się do tego samego. Ewangelia Marka, rozdział 9, werset 47 stwierdza: lepiej tobie wnijść do Królestwa Bożego, czyli wejście do życia sprzężone jest z wejściem do Królestwa. To potwierdza fakt, że sąd nad duszą nie jest związany z tym życiem ani czasowo do niego ograniczony, ale wyraźnie rozciąga się na życie, które ma nadejść. W Ewangelii Marka, rozdziale 9, wersetach od 43 do 48 mamy te same wskazania, aby odciąć rękę czy nogę, lub też wyłupić sobie oko, w połączeniu z tymi samymi karami, jakie związane są z odmową posłuszeństwa Chrystusowi, pójściem do piekła won ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Ewangelia Łukasza, rozdział 12, wersety od 4 do 5. Nie bójcie się tych, którzy ciało zabijają, a potem nie mają, co by więcej uczynili. Bójcie się tego, który, gdy zabije, ma moc wrzucić do piekielnego ognia. Gehenna jest więc katastrofą dla duszy. Katastrofą po tym, jak człowiek umiera, nie jest spalenie jego ciała. Katastrofą jest zabicie ciała. Tutaj wszakże, po tym, jak ciało zostało zabite, trzeba się jeszcze bać tego, który może wrzucić duszę do Gehenny. Jeśli porównamy przytoczone teksty, uzyskamy następujące fakty, że Gehenna jest nieszczęściem, jakie spadnie na przeciwników Boga, że nazywane jest to ogniem, wiecznym ogniem, nieszczęściem dla duszy, oraz że nie przynależy do tego czasu, lecz do wieczności i ma być wiecznym osądzeniem, wieczną karą. Chrystusowy opis Gehenny. Słowo to można znaleźć w kilku innych tekstach. Ewangelia Mateusza, rozdział 25, werset 41, Ewangelia Mateusza, rozdział 23, werset 33. Każde z tych świadectw pochodzi ze słów Jezusa. Żaden biblijny pisarz, z wyjątkiem Jakuba, nie używa tego słowa, oprócz Pana Jezusa, ponieważ najwyraźniej Jezus uczył, że jest to zbyt ważna doktryna, żeby wyrażanie się na jej temat powierzyć innym. Jakub używa tego słowa raz. Tak i język jest sferą nieprawości, tym, co bezcześci całe ciało i sam trawiony ogniem piekielnym rozpala krąg życia. Jakuba, rozdział 3, werset 6, Biblia Tysiąclecia. Możemy się czegoś nauczyć na temat Gehenny, zestawiając inne teksty, gdzie pojawia się ona pod innymi nazwami, posiadając te same cechy. Ewangelia Mateusza, rozdział 25, werset 41, ogień wieczny, który zgotowany jest diabłu i aniołom jego. Ewangelia Mateusza, rozdział 18, werset 8, owo nieszczęście nazywane jest ogniem wiecznym. Gdy Pan rzekł, idźcie ode mnie, przeklęci. W ogień wieczny, miał na myśli ogień Gehenny, a gdy w tym samym rozdziale, w wersecie 46 mówi, i pójdą ci na męki wieczne, ma na myśli dokładnie to samo, o czym powiedział w wersecie 41. Innymi słowy, wieczny ogień, ogień Gehenny i wieczna kara są tym samym. Objawienie, rozdział 20, werset 12, wspaniały rozdział, którym ludzie manipulują, żonglują i się zabawiają jak magią, a który nie jest ani literalny, ani symboliczny na tyle, żeby ktokolwiek był pewny, ale o którym krąży wiele nonsensownych opinii. Mam zamiar cytować z tego rozdziału, ponieważ wiem, o czym mówię, gdy go cytuję. Oklaski. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed oblicznością Bożą. Czy zmarli mają się tam znaleźć? Tak. Zgadza się to ze stwierdzeniem, a gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej, będą zgromadzone przed Niego wszystkie narody. Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety 31 i 32. Nie głoszę na temat tego 20 rozdziału objawienia niczego, czego nie dałoby się sprawdzić sznurem. Grecki, analogia, wiary. Księgi otworzone są, i druga księga także otworzona jest, to jest księga żywota, i sądzeni są umarli według tego, jako napisano było w onych księgach, to jest według uczynków ich. W każdym ze swoich tutaj wystąpień brat mój starał się poświęcić nieco czasu na wykazanie, że sąd jest próbą, sprawdzianem, tysiącleciem. Nie, wcale tym wszystkim nie jest. Mówię wam, że sąd nie jest próbą. Mówię wam, że sąd nie jest testem, lecz jest ogłoszeniem werdyktu sądu zgodnie z księgami, a księgi napisane są zgodnie z uczynkami wykonanymi w ciele, a nie z uczynkami wykonanymi w stanie przejściowym. Oklaski. Wszyscy staniemy przed stolicą Chrystusową, przetoż każdy z nas sam za się odda rachunek Bogu. Rzymian rozdział 14 wersety 10 i 12. Wielu odczuwa zamieszanie. Nie sądzę, że brat mój jest jedynym, który znajduje się w stanie zamętu odnośnie tego tematu, cały świat chrześcijański jest w zamęcie. Zapamiętajcie sobie dobrze rzecz następującą. Jedną rzeczą jest bycie zbawionym przez wiarę w Jezusa Chrystusa, a inną otrzymanie zapłaty czy osądu przed sądową stolicą Chrystusa za uczynki wykonane w ciele. Oklaski. Jeśli przechowacie tę myśl w swoim sercu, nikt z was już nigdy nie zrobi głupców. Właśnie po to jest sąd, abyśmy się dowiedzieli, kto ma być zbawiony. Oklaski. Chodzi też o zdecydowanie, jaką ludzie otrzymają zapłatę, a nie o stwierdzenie, kto ma otrzymać szansę zbawienia. Jeśli chcecie być zbawieni, to lepiej zatroszczcie się o to teraz, a jeśli z tego nie skorzystacie, to gdy zasiądzie sąd i będzie podejmowana decyzja, znajdziecie się po lewej stronie. I wydało morze umarłych, którzy w nim byli. Także śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli, i byli sądzeni każdy według uczynków swoich. A śmierć i piekło wrzucone są w jezioro ogniste. Tać jest wtóra śmierć. Objawienie rozdziału 20 wersety 13 i 14. Z tego wzniosłego i strasznego opisu uczymy się, że jezioro ogniste jest tożsame z wiecznym ogniem i karą z Ewangelii Mateusza rozdziału 25, z ogniem gehenny, wieczny ogień, wieczna kara i jezioro ognia, oraz wtóra śmierć są dokładnie tym samym. Wszystkie te pojęcia oznaczają tę samą rzecz. Jeśli jest ktoś, kto w jakikolwiek sposób potrafiłby wykazać, że te słowa nie znaczą tego samego, to wzywam go, by to uczynił. Ogólne brawa. Ponadto wieczny ogień, przygotowany dla diabła i jego aniołów, do którego ostatecznie zostaną wrzuceni wszyscy grzesznicy, jest również tożsamy z jeziorem ognia i siarki, gdzie jest ona bestia i fałszywy prorok. Werset 10. Tego, że owa katastrofa jest wieczna, dowodzą słowa, będą męczeni we dnie i w nocy, na wieki wieków. Najjaśniejsze, najpełniejsze i najbardziej jednoznaczne w całej Biblii stwierdzenie na temat nauki o przyszłości znajduje się w słowach samego Jezusa. Inne, potwierdzające teksty znaleźć można od pierwszych stron Biblii po ostatnie, na przykład. Niepobożni się obrócą do piekła, wszystkie narody, które zapominają Boga, Psalm 9, werset 18, straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego, Żydów rozdział 10, werset 31, nowy przekład, i inne podobnej treści. Wydaje się jednak, że nasz Pan nie chciał, aby odnośnie tej przerażającej doktryny istniały jakieś wątpliwości i sam ją nam najlepiej opisuje. Jakiekolwiek sprzeczanie się w związku z tym tematem musi być kłótnią z samym Panem. Nie ma likwidacji piekła. Istnieją powszechne opinie, które stały się masowe i popularne. Jedna z nich głosi, że poprawiony przekład usunął piekło z Biblii. W rzeczywistości wersja poprawiona nie naruszyła nauki o piekle ani o włos. Tłumacze jeszcze ją w miarę możliwości uwydatnili i podkreślili, ponieważ przetłumaczyli słowo Gehenna i uczynili zeń słowo angielskie, umieszczając je w należnym mu miejscu. Słowo piekło ma w powszechnym pojęciu znaczenie wiecznej niedoli zgubionych dusz i prawie każdy przypisuje mu takie znaczenie, a więc pasuje to dokładnie do słowa Gehenna. Słowo piekło jest doskonałym i pełnym odpowiednikiem słowa Gehenna. Inni mówią, a spodziewam się, iż mój brat powoła się na zmiany w tej kwestii, że cały ten opis jest symboliczny. Symbole nigdy nie są używane w słabości. Ja nie wiem, czy jest to figurą, czy nie, ale nawet jeśli przyznamy, że tak, rzeczywistość przewyższa symbol, gdyż symbol jest jedynie lichym rusztowaniem mającym nam pomóc wspiąć się w kierunku jakiejś koncepcji boskiego zamysłu. Przyjmując, że są to symbole, musielibyśmy stwierdzić, iż nasze pojęcia na temat nieba też są symboliczne. Czy masz zamiar wymazać niebo, żeby nie mieć piekła? Jeśli opisy piekła są symboliczne, wówczas wszystkie opisy nieba również są symboliczne. Czy chcesz zrezygnować z nieba i wszystko wyrzucić za burtę celem złagodzenia, albo zaciemnienia doktryny o piekle? Ja nie. Ja mam podobne odczucie jak stary kaznodzieja uniwersalistów, który zawsze opowiadał o zbawieniu dla każdego. Ale jak został kapelanem w czasie wojny secesyjnej i gdy zobaczył działania buntowników, powiedział, jeśli nie ma piekła, to powinno być choćby na potrzeby armii. Jeśli ograbisz piekło z jego okropności, mówiąc, że jest symboliczne, ograbisz niebo z jego chwały tym samym argumentem. Oklaski. Spójrzmy na nie jako na symbol. Przypowieść o pszenicy i konkolu była symboliczna, ale Pan wyjaśnił ją, pokazując, że pszenicą są dzieci królestwa, konkolem dzieci onego złośnika. Potem dodał, jako tedy zbierają konkol, a palą go ogniem, tu masz swoją symbolikę, tak będzie przy dokonaniu świata tego. Pośle Syn Człowieczy anioły swoje. A oni zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia, i te, którzy nieprawość czynią, i wrzucą je w piec ognisty. Ewangelia Mateusza rozdział 13 wersety od 40 do 42. Czy to jest symboliczne? Pan posługuje się tym i traktuje tak, jakby stwierdzał literalne fakty. Wieczne życie albo wieczne męki. I pójdą ci na męki wieczne, ale sprawiedliwi do żywota wiecznego. Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 46. Kolas inaj onios, męki wieczne, i zoaj onios, życie wieczne, to użyte tutaj słowa. W obu przypadkach na określenie wieczne użyte zostało to samo słowo. Jeśli jedno jest trwałe, to i drugie. Jeśli jedno się kończy, to drugie również. Jeśli chodzi o jakość i wielkość, jedno jest tak samo wielkie jak drugie. Jednak mój brat chce mi powiedzieć, że aion znaczy wiek, albo krótki okres. Przyznaję, że aion jest używane i w takim znaczeniu. Sądzę, że teraz żyjemy w aion tego świata, który rozpoczął się wraz z historią człowieka. I że jest to ostatni wiek, nasz brat chce nam wmówić, że istnieje kilka wieków, wieki wieków, a ja nie będę się z nim sprzeczał, ale dotyczą one wieków wieczności, nie zaś tego świata. Powie wam on, że aionios nie oznacza niekończącego się stanu, ale pozwólcie, że zaznaczę, iż te dwa słowa, aion, rzeczownik, i aionios, przymiotnik, to jedyne słowa w języku greckim wyrażające wieczność. Gdybyście chcieli powiedzieć, że coś jest wieczne, użylibyście tych słów. W hebrajskim mamy olam, a w greckim aion, ale słowa te nie zawsze określają wieczność. Musicie pamiętać o powiązaniach tekstowych. Ktoś wam powie, że unicestwienie duszy jest karą i stwierdzi, że wszystkie słowa opisujące zatracenie duszy oznaczają jej karę, zniszczenie, spalenie i temu podobne. Zacytują fragment z Malachiasza, a podepczecie niezbożne, także będą jako proch pod nogami waszymi. Malachiasza rozdział 4 werset 3 i powiedzą oczywiście, że oznacza to unicestwienie. Ale poczekajcie. Nie odczytują następnego wersetu, który mówi, porośniecie jako cielęta karmne. Werset 2. Oto macie. Wy jesteście cielętami, a bezbożni prochem. Nie znam biblijnego słowa, które oznacza unicestwienie. Bóg mógłby prawdopodobnie unicestwić, my nie możemy tego zrobić nawet w stosunku do ziarna piasku, a cóż dopiero względem ludzkiej duszy. Doktryna ta zbudowana jest na innym błędzie, że dusza nie jest z natury nieśmiertelna. Brat nasz przez cały czas z tym walczy. Ja twierdzę, że dusza jest nieśmiertelna. Bóg uczynił ludzką duszę nieśmiertelną w tym sensie, że uczynił ją duszą żyjącą. Wyzywam każdego, kto wytyka to jako błąd. Bóg uczynił człowieka na obraz i podobieństwo własnego intelektu, wrażliwości i woli, a nie swej natury, dusza żyjąca, w której nie było urządzenia samoograniczającego, jakie miałoby kiedyś w przyszłości spowodować jej zużycie. Znajduje się ono nie w duszy, lecz w śmiertelnym ciele, chyba że Bóg umieści jakieś urządzenie, które zażegna śmierć. Nie jest jednak naturalne dla duszy kiedykolwiek umrzeć, a jeśli dusza kiedyś umrze, to będzie to czynem Boga. Ogólne brawa, do których przyłączył się pastor Russell. Nie wierzę, żeby Bóg w ogóle uczynił duszę czy anioła, których by nie mógł zabić. Ogólne brawa. Jedyną kwestią jest to, czy ty i ja o tym wiemy, a ja twierdzę, że Bóg nas o tym nie poinformował. Przywrócenie duszy. Inna grupa głosi pogląd o przywróceniu duszy, czyli że dusza zostanie odnowiona, ponieważ jest dzieckiem Bożym. Niezbożnik nie jest dzieckiem Bożym, zachodzi tu ogromna różnica. Żeby człowiek stał się dzieckiem Bożym, musi się narodzić z Ducha Świętego i jest pewna nadzieja, że ktoś taki powróci do łaski Bożej po tym, jak się stoczył, jak było to w przypadku syna marnotrawnego, ale człowiek, który nie przypomni sobie o Bogu, człowiek, który jest grzesznikiem, oraz nie otrzymał Ducha Świętego i nie chce znać Boga ani też nigdy nie mieszkał z Bogiem, i odkąd się urodził, oddala się od Niego oraz przeklina Boga tak, że aż się niebo marszczy na Dalekheny, najuczciwszym mieście na świecie, dla kogoś takiego nie ma naprawienia. Jeśli oprzesz jakąkolwiek myśl o unicestwieniu na poglądzie, że ludzkie dusze są dziećmi Boga, utkniesz w najciemniejszej godzinie wieczności. To nie jest prawda. Cała idea opiera się na poglądzie, że Bóg może zrobić w wieczności coś, czego nie może zrobić tutaj, że metody zbawienia zostaną w przyszłości pomnożone i zintensyfikowane. To czysty nonsens. Było to możliwe tutaj, na tym świecie, gdzie umarł Chrystus, tutaj, gdzie rozpoczęło się królestwo, gdy nadeszła pięćdziesiątnica, a ludziom było polecone, aby iść i głosić niedoścignione bogactwa Chrystusowe. Jeśli w boskim wszechświecie istnieje jakiś świat, w którym owe metody zbawienia mogą się jeszcze nasilić, to ja nie wiem, gdzie to jest, ale nie w Biblii. Oklaski. Mój brat chce, aby ludzie byli zbawieni tam, gdzie w ogóle nie ma próby, kiedy szatan będzie związany, zło ograniczone, gdy powiewać będzie łagodna bryza, panować będą udogodnienia tysiąclecia, a zatwardziali grzesznicy poddadzą się moralnej obróbce tak łatwo jak robak na haczyku wędki. Oklaski. To nie jest żadna próba. Ja musiałem pracować na swoje zbawienie z bojaźnią i drżeniem przez 40 lat i spodziewać się, że w nim wytrwam, aż będzie po wszystkim, a kiedy będzie po wszystkim, nie będę uważał, że to było przedszkole. Oklaski. Będę uważał, że znajdowałem się na próbie, a jeśli Bóg mnie zbawi na tych warunkach, to mam zamiar z całym szacunkiem poprosić, żeby innych członków poddał takiej samej obróbce. Oklaski. Zbawcza moc. Niektórzy przywiązują wielką wagę do Bożej miłości. Niech uschnie moja prawica, a język mój niech mi przylgnie do podniebienia, jeślibym się lekceważąco wyrażał o miłości Bożej, jedynej nadziei dla zgubionego świata, ale są pewne rzeczy, których Bóg uczynić nie może. Jezus pokochał bogatego młodzieńca, który pragnął poznać sposób życia, ale gdy poddał go ostatniemu sprawdzianowi, i propozycja nie została przyjęta, było jasne, że Bóg nie mógł go zbawić bez jego własnego ugięcia się. Do Żydów, którzy go odrzucili, wypowiedział owe poważne i straszne słowa: Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wam dom wasz pusty zostanie. Ewangelia Mateusza rozdział 23 wersety 37 i 38, nowy przekład. Stał on u drzwi ich serc, płacząc dlatego, że nie mógł ich zbawić, a więc lepiej zważać na te fakty, niż iść ku wieczności z nadzieją, że Bóg zamierza dokonać tam tego, czego nie może dokonać tutaj. Mówią oni, że współczesne głoszenie się zmieniło, że dzisiejsi kaznodzieje nie mówią o piekle. Jestem ciekaw, ile ludzi z kościoła przy North Avenue tak by powiedziało? Ja wam mówię, że piekło to poważna sprawa. Jest jeden kaznodzieja, któremu się jeszcze nie znudziło głoszenie go, a za resztę nie jestem odpowiedzialny. Jeśli stracili weń wiarę albo odwagę, by je głosić, to jest to ich wina. 53 lata temu stałem nad prochami swojej matki w jednopokojowej drewnianej chacie w Wisconsin. Włożyli ją do nieobrobionej trumny, powieźli na wozie na odległy o 5 mil mały cmentarz i pogrzebali w małej mogile bez kwiatów, pieśni i błogosławieństwa. Spoglądaliśmy do wnętrza tego tajemniczego miejsca zwanego grobem, aż ostatnie drobiny piasku pokryły wieko trumny i zostawiliśmy na tym miejscu najdroższego nam na ziemi przyjaciela. Czasy się zmieniły. Trumny to szkatuły, dom ozdobiony kwiatami jak ogród, łagodna muzyka i słowa współczucia sprawiają, że przeżycie to łatwiej znosić i w końcu sam cmentarz wygląda jak pałacowe miasto dla umarłych, gdzie trumny opuszcza się pośród kwiatów i zaśpiewawszy kojącą melodię, odchodzi. Pogrzeb dzisiaj to nie to samo co pogrzeb sprzed lat. Czasy się zmieniły, ale śmierć jest tym samym. Oklaski. Argumentacja pastora Russella. Następnie pastor Russell zajął stanowisko przeciwne względem zgłoszonej tezy. Powiedział on: mamy przyjemność stwierdzić, drodzy przyjaciele, że w znacznej części zgadzamy się całkowicie z tym, co właśnie powiedział wam dr Eaton, ale są pewne fragmenty jego wykładu, z którymi zgodzić się nie możemy. Nie możemy się zgodzić, że Pismo Święte uczy, iż zapłatą za grzech są wieczne męki. Nie widzimy, żeby tak było napisane w Słowie, ani też, że taki wniosek byłby w harmonii z charakterem naszego niebieskiego Ojca. Chcąc podać myśl odnośnie tego, skąd naszym zdaniem wzięła się ta wielka doktryna o wiecznych mękach, która tak bardzo zakorzeniła się w umysłach ludzi, że tacy poczciwcy jak nasz brat, ludzie dobrze usposobieni, muszą przyznawać, iż jest to naprawdę wbrew ich własnym pragnieniom, że zmuszeni są głosić w znacznej mierze inaczej, niż chcieliby dla samych siebie, i inaczej, niż woleliby myśleć na temat wszechmocnego, stwierdzamy, że w ciągu ciemnych wieków, w tym samym czasie, gdy wywiedziono naukę o czyśćcu, rozwinęła się też owa nauka o mękach, w tym samym miejscu, skąd pochodzą wszystkie błędy. Gdy mówię o tym samym miejscu, mam na myśli, drodzy przyjaciele, że to pochodzi od samego szatana. Skąd wzięli poganie swoje poglądy o mękach i inferno? Nie z Pisma Świętego, wzięli je od wielkiego przeciwnika, o którym apostoł mówi, w których Bóg świata tego oślepił zmysły, aby światłość dobrotliwości Bożej nie świeciła im w sercach. 2 Koryntów rozdział 4 werset 4, Rzymian rozdział 2 werset 4. Oklaski. Dobrotliwość Boża jest ukryta przed wzrokiem pogan poprzez te fałszywe poglądy, jakie otrzymali, i podobnie też jest z chrześcijanami, stosownie do tego, ile przyjmują z owej doktryny, ich umysły pogrążają się w ciemności. Korzyścią naszego XX wieku jest to, że utraciliśmy nieco z tego zamiłowania do wiecznych mąk. Czas większej miłości dla tej doktryny odznaczał się tym, że ludzie wykorzystywali ją do naśladowania tego, co jak sądzili, określało charakter i usposobienie wszechmocnego Ojca i palili jedni drugich na stosach, dając im przedsmak tego, co według ich mniemania Ojciec da im później, tylko że będzie to trwać przez całą wieczność. Doktryna ta była najbardziej demoniczną nauką w całej historii Kościoła. Obarczam ją winą za najgorsze w historii przestępstwa. Cóż znaczyłyby owe lincze w dzisiejszej dobie? Po prostu powtórkę z tego, co uważa się za charakter Boga i Jego mściwość względem źle czyniących. Sprawiedliwość wiecznej kary. Pismo Święte jest w pełnej harmonii z tym, co wy, ja i każda zdrowo myśląca, rozsądna osoba na świecie przyzna odnośnie tego, czym jest sensowny i właściwy charakter naszego Boga. Oklaski. Co mówi się o naszym niebiańskim Ojcu? Że jest sprawiedliwy, że jest mądry, że jest kochający i że jest mocny. Wszyscy chrześcijanie uznają te przymioty boskiego charakteru. Skoro tak, to czy znajdziemy jakikolwiek sens w słowie, na mocy którego moglibyśmy pojmować Boga jako sprawiedliwego, a jednocześnie karzącego stworzenie swoją własną ręką przez całą wieczność, niezależnie od tego, jaki był grzech? Nie jestem apologetą grzechu, sam nie żyję w grzechu i nigdy go nie głoszę. W domu biblijnym głosimy świętość dla Pana. Oklaski. Ale mówię wam, że wszyscy ci ludzie tutaj dookoła, o których nasz brat twierdzi, że bluźnieniem Boga i świętego imienia Jezusa Chrystusa sprawiają, iż niebo się chmurzy, to ludzie, którzy byli uczeni owej doktryny o wiecznych mękach. Oklaski. I wszyscy mordercy, złodzieje i złoczyńcy w więzieniach też byli uczeni tej doktryny. Nadal oklaski. I jeszcze coś, w grupie tych z domu biblijnego żadną miarą nie znajdziecie ani jednego z tej listy. Dłuższe oklaski. Są to złe doktryny, przez tak długi czas zakażały świat, w ogóle nie są one częścią pańskiego nauczania i nasz drogi brat nie zdarł jeszcze ze swych oczu zasłony zmroków średniowiecza. Oklaski. Gdybyśmy jeszcze przez chwilę zajęli się kwestią boskiej sprawiedliwości, to czy moglibyście sobie wyobrazić, żeby sprawiedliwą rzeczą ze strony naszego niebieskiego Ojca było stworzenie ludzkiego świata i przewidzenie końca, a mimo to przygotowanie wielkiego i potwornego miejsca, do którego szłoby 99 na 100 ludzi, oraz uszykowanie zastępów ognioodpornych diabłów, a następnie wystawienie złych wpływów, jakie wszyscy widzimy dokoła i powiedzenie, jeśli nie będziesz się od tego trzymał z daleka, pójdziesz tam na dół, moim zamiarem jest, żebyś się tam dostał. Nie ma w tym sprawiedliwości. Jest to całkowicie obce sprawiedliwości. Gdzież jest sprawiedliwość w męczeniu człowieka przez całą wieczność za 20, 30, 50 czy 100 lat życia w Edenie? Gdzie byłaby mądrość Boga w dopuszczeniu takiego planu? Nasz brat ma swoje pomysły w tej materii. Bez zająknięcia mówi nam, że tylko ci, którzy zostali spłodzeni z ducha, mają być zbawieni, a zarazem twierdzi, że wszyscy poganie, którzy nawet nigdy nie słyszeli o Chrystusie, mają być zbawieni. Oklaski. Jego dobre serce, które próbuje wziąć świat w objęcia i tym samym niejako wziąć w obronę boski charakter, jest w konflikcie samo ze sobą. Straszna perspektywa. Jeśli tylko ci mają uniknąć piekła, którzy są spłodzeni z Ducha Świętego, to większość spośród waszych rodzin i przyjaciół idzie na wieczne męki. Jest to poważna sprawa, także dla Boga, gdy się pomyśli, że setki i tysiące milionów tych, których On stworzył, nie mają lepszej możliwości, lecz pozbawieni są okazji poznania tej prawdy, bez której nie mogą być spłodzeni z Ducha Świętego i doprowadzeni do błogosławieństw Bożej łaski, otwierającej się teraz dla tych, którzy ją otrzymują. Gdzie byłaby boska miłość w tym planie? Nasz brat powie nam, że Boża miłość objawiła się w zapewnieniu sposobu ucieczki. Zauważcie dalej, że zgodnie z tą teorią, ponieważ Adam zgrzeszył, przekleństwo zostało obwieszczone jemu, i to on był zesłany na wieczne męki, a wraz z nim do tego samego miejsca zostały zesłane wszystkie jego dzieci, i nie byłoby żadnej nadziei na ocalenie, gdybyśmy nie mieli Jezusa jako Odkupiciela. Przyznaję zaiste i utrzymuję, że nikt nie uniknie kary, z wyjątkiem tych, którzy przyjmują Jezusa, ale twierdzę, że tym, od czego zostają wyrwani, jest śmierć, bo Jezus poniósł śmierć za nich. Oklaski. Twierdzę ponadto, że boski plan zakłada, iż po tym, jak Bóg wybierze Kościół, aby się stał współdziedzicem z Chrystusem w Jego Królestwie, powierzy On swemu malutkiemu statku zarządzanie tym tysiącletnim Królestwem, aby wszystkie narody ziemi mogły być pobłogosławione poznaniem Pana, a możliwości, jakie wówczas dostaną, będą znacznie lepsze niż teraz, a ja cieszę się, że będą one dla nich lepsze niż obecnie dla mnie. Oklaski. Nigdy nie zazdrościłem żadnemu człowiekowi wszystkich tych błogosławieństw i korzyści, jakie może on dostać, i będę rad, widząc świat odbierający te niezmierzone bogactwa łaski Bożej w przyszłych wiekach, jak wskazuje apostoł w swym liście do Efezjan. Aby okazał, Bóg, w przyszłych wiekach, nie w obecnym wieku, ono nader obfite bogactwo łaski swojej, z dobrotliwości swojej przeciwko nam w Chrystusie Jezusie. Efezów rozdział 2 werset 7. Ale owe bogactwa łaski okazane są nam, którzy jesteśmy w Chrystusie Jezusie teraz, a błogosławieństwa dla nas, dla Kościoła, są nieporównywalnie większe od tych, jakie przyjdą dla świata, jak przekonaliśmy się innego wieczoru. Błogosławieństwem dla Kościoła jest udział w boskiej naturze, a nie tylko otrzymanie życia jako ludzkie istoty. Ofertą Bożego błogosławieństwa dla świata jest życie, restytucja, jak wyraził to Piotr w Dziejach Apostolskich rozdziale 3. Natomiast wyższe błogosławieństwo, mianowicie życie na poziomie duchowym, stanie się udziałem klasy królewskiej. Naprawiające, a nie będące zemstą. Utrzymuje, że wszelkie karanie z boskiego punktu widzenia musi być naprawiające, podobnie też najlepsze i najszlachetniejsze uczucia rodzaju ludzkiego każą definiować każde ziemskie karanie jako naprawcze, a nie jako stanowiące zemstę. Jestem naprawdę zadowolony, gdy widzę, że we wszystkich zakładach karnych Stanów Zjednoczonych wprowadza się stopniowo to poczucie karania naprawiającego, a usuwane są wszelkie pomysły mściwego podejścia do poszczególnych osób. Jest to oznaka postępu, a ja oświadczam, że to nic bardziej postępowego niż zasada zawarta w planie Ojca Niebieskiego, gdyż kieruje się on tą samą regułą, że wszelkie karanie zamierzone jest po to, by było naprawcze i pomocne dla jednostki. Zwróćcie uwagę, że według Pisma Świętego karą za grzech pierworodny była śmierć. Nigdzie indziej jak w opisie pierwszej Księgi Mojżeszowej powinno znajdować się zwięzłe stwierdzenie odnośnie kary za grzech, czyli w zapisie dotyczącym nieposłuszeństwa człowieka i boskiego orzeczenia kary, znajdujemy tam, że zapłatą za grzech jest śmierć. A śmierć nie oznacza wiecznej męczarni. Śmierć jest przeciwieństwem życia. Życie to jedno, a śmierć to antyteza. Skoro więc Bóg powiedział Adamowi, że mógłby żyć przez posłuszeństwo, to takie też było tego znaczenie. Nie oznaczało, tak czy inaczej będziesz żyć, w cierpieniu lub zadowoleniu. Idąc dalej, widzimy, że nasz Pan Jezus zapłacił karę za grzech, a kara, jaką zapłacił, była czym? Czy poszedł na wiecznej męki? Czy poszedł do Gehenny? Nie. Wiemy, że przeciwnie. Zapłacił karę, jaka spadła na niego z pańskiego dopuszczenia. Zapłacił tym, czym my musielibyśmy zapłacić, poprzez swoją ofiarę, i nigdy nie uniknęlibyśmy wiecznej śmierci, gdyby nie była tym, za co Chrystus zapłacił. A co On uczynił? Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism, 1 Koryntów rozdział 15 werset 3. Oklaski. Śmierć była karą, zapłatą i tę zapłatę nasz Odkupiciel zapłacił, a ponieważ zapłacił, mamy tę nadzieję u Boga, że nie będziemy uwięzieni w śmierci, nadzieję, że wszyscy więźniowie otchłani wyjdą w rezultacie nadziei zmartwychwstania. Całkowicie zgadza się z tym wszystkim to, co, mówiąc o tych, którzy muszą przyjść do poznania prawdy, Żydów rozdział 6 werset 46, rozdział 10 wersety od 18 do 30, napisał o tej karze apostoł, że ma ona przyjść na tych, którzy będą grzeszyć dobrowolnie po wzięciu znajomości prawdy, straszliwe niejakie oczekiwanie sądu i zapalenie ognia, który pożrać ma przeciwników, nie zachowanie i męczenie, lecz pożarcie przeciwników Boga. Żydów rozdział 10 werset 27. Kościół, a nie świat. Nasz brat zacytował werset, Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Apostoł nie mówił o świecie, ale o Kościele, w tym samym kontekście. Jeśli członkowie Kościoła, którzy przyszli do Chrystusa, sami wyrwaliby się z rąk Chrystusa, którego Bóg posłał jako pośrednika, i gdybyśmy dostali się w ręce boskiej sprawiedliwości, nie pozostałoby już nic z Bożej łaski, lecz jedynie zapłata za grzech, śmierć. Nie możemy mieć w nikim nadziei, jedynie w Chrystusie. Poselstwo o zbawieniu, dobra nowina, że Chrystus umarł, jest dla kogo? Dla każdego. Czy wszyscy usłyszeli to poselstwo? Nie. Czy teraz wszyscy mają uszy ku słuchaniu? Nie. Jest to specjalne błogosławieństwo dla tych, którzy słyszą owo poselstwo w obecnym czasie. Jak rzekł Pan, błogosławione oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Ewangelia Mateusza rozdział 13 werset 16, nowy przekład. Cieszmy się, że boska opatrzność dozwoliła na otworzenie naszych oczu zrozumienia, co pozwala nam mieć pewien wgląd w boski plan i jego dobroć. Nie zapominajmy jednak, że jest bardzo wielu tych, którzy nie mają tego przywileju, i że nadchodzi czas, kiedy wszystkie ślepe oczy się otworzą, zostaną też otwarte wszystkie głuche uszy. Zgodnie z proroctwem Izajasza rozdziałem 35 wersetem 1. Propozycja jest taka: wybierz, uwierz, żyj. Obierz żywot, abyś żył. 5 Mojżeszowa rozdział 30 werset 19. Ktoś powie, tak czy owak nie możesz przestać żyć, jesteś tak stworzony, że nie możesz umrzeć. Słowo Boże oświadcza, położyłem dziś przed tobą życie i śmierć. Wybierz przeto życie, abyś żył. Nowy przekład. Ci, których oczy zostały otwarte, mogą się radować, że wybrali życie, a w obecnym czasie Pan sam oznajmia, że droga, którą idziemy, jest wąska, i że niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Ewangelia Mateusza rozdział 7 werset 14. W sprawie tej jesteśmy w zupełnej zgodzie z Panem. Niewielu znajduje drogę do życia, niewielu wie o drodze do życia, ani o tym jedynym imieniu danym ludziom pod niebem, czy też pomiędzy ludźmi, przez które muszą być zbawieni, gdyż nie nadszedł jeszcze boski stosowny czas błogosławienia świata tą pełną znajomością. Popatrzcie na wieki ciemne. Czy w tamtym czasie była wiedza o królestwie? Czy doświadczano wtedy mocy królestwa? Nie da się tak powiedzieć. Prawda leżała powalona na ulicach, a wielka ciemność okrywała narody przez ponad 1000 lat. Czy Królestwo Chrystusowe zostało założone w tamtej wielkiej ciemności? Brat nasz zasugerował, że założenie Królestwa miało miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy, ponieważ nasz Pan, Jan i uczniowie głosili wieść, przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Przypatrzmy się temu. Poprzez Abrahama Bóg obiecał Królestwo Izraelowi, jeśli będzie wierny. Izrael miał się stać uprzywilejowanym narodem Bożym, aby błogosławić świat jako nasienie Abrahamowe. I tak, apostoł stwierdza, mówiąc o jego poselstwie, wam to najpierw miało być opowiadane słowo Boże. Dzieje apostolskie rozdział 13 werset 46, nowy przekład. Najpierw musiało być zaoferowane Żydom, zanim mogło być zaoferowane poganom. Spustoszenie nie miało być wieczne. Nasz Pan rzekł do uczniów, nie obejdziecie miast izraelskich, aż przyjdzie Syn Człowieczy. Ewangelia Mateusza rozdział 10 werset 23. Kiedy przyszedł On w tym znaczeniu? 5 dni przed ukrzyżowaniem, zbliżając się do miasta, zapłakał nad Nim i wypowiedział te słowa, które były już cytowane przez naszego brata, Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wam dom wasz pusty zostanie. Ewangelia Mateusza rozdział 23 wersety 37 i 38, nowy przekład. Przyszedł tam wtedy jako król, tam zaoferował im się jako król. Oni go nie przyjęli i Jezus wyrzekł owe słowa o spustoszeniu, jakie na nich przyjdzie, ale czy było to wieczne spustoszenie? Zwróćcie uwagę na ciąg dalszy, nie ujrzycie mnie odtąd, aż, angielski, do owego dnia, gdy, przepis tłumacza, powiecie, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, werset 39. Duże brawa. Jakiego dnia? Aż do wielkiego tysiącletniego dnia, dnia, którego powiecie, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. W międzyczasie królestwo było od nich odjęte, a ludzie byli odrzuceni od łaski Bożej, gdyż Bóg wybiera ogólnie spośród narodów klasę, która ma ostatecznie stanowić prawdziwe królestwo i panować w celu błogosławienia świata. W wersecie, który zacytował nasz brat innego wieczoru, Dzieje Apostolskie rozdział 15 wersety 14 i 15, Jakub opowiada, w jaki sposób Pan wybiera ten lud dla imienia swego, a potem przechodzi do zacytowania w tym przedmiocie proroka Amosa. Nasz brat uważa, że prorocy nie mieli dostatecznej wiedzy, oraz że apostołom też jej brakowało, skoro myśleli, że gwiazdy są otworami w niebie, ale ja uważam, iż jest znacznie lepiej, że mamy to, co napisano o Piotrze i Janie, czyli że rozpoznawali w nich też towarzyszy Jezusa i uczyli się o Nim, Dzieje Apostolskie rozdział 4 werset 13, Biblia Tysiąclecia, niż poznać całą wiedzę na temat astronomii. Oklaski. To, czego pragniemy, to słowa Pana, a to, co nas zajmuje, to nie kwestia, czy Piotr był wyuczony, czy nie, lecz to, czy Bóg był z nim, a Bóg go używał i oznajmił, że będzie przez niego mówił, a zatem u niego szukamy wskazówek dla siebie. Kontynuując, Jakub rzekł, potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida, i odbuduję jego ruiny, i podźwignę go, aby pozostali ludzie szukali Pana, a także wszyscy poganie, nad którymi wezwane zostało imię moje. Dzieje Apostolskie rozdział 15 wersety 16 i 17, nowy przekład. Wyjaśnienie przypowieści. Chciałbym, żebyście w związku z argumentem naszego brata zwrócili uwagę, że zgadzamy się, iż Hades nigdy nie oznacza wiecznych mąk, że nie ma ani słowa o męczarniach związanych z Hadesem, z wyjątkiem przypowieści o bogaczu i Łazarzu, i tutaj muszę przyjść mu z pomocą. Oklaski. Bogacz ubrany był w purpurę i bisior i codziennie wystawnie ucztował. Nie znaczy to, że każdy bogaty człowiek jest w niebezpieczeństwie czegoś okropnego. Takie są postaci, czyli części tej przypowieści. Purpura przedstawia królewskość i tak było już zawsze. Czy wtedy, gdy Pan to mówił, jakiś naród znajdował się w królewskiej pozycji, w stanie królestwa będącego w łasce u Boga? Tak, naród żydowski zajmował taką pozycję. Ich królestwo było pańskim królestwem, jak przykładowo wyraża się Pismo Święte o Salomonie, że usiadł na tronie królestwa Pana, w miejsce Dawida, swego ojca. Pierwsza Królewska rozdział 8 werset 20. Czy było tam coś, co przedstawiał ich bisior? Tak, mieli oni usprawiedliwienie, czystość na mocy ofiar zakonu, nie rzeczywistą sprawiedliwość, lecz obrazowe oczyszczenie. A czy wystawnie ucztowali? Chodzi o bogate obietnice i błogosławieństwa, jakie dał im Bóg, o których apostoł napisał: czymże więc góruje Żyd? Albo co za pożytek jest z obrzezania? Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone wyrocznie Boże. Rzymian rozdział 3 werset 1, nowy przekład. A co obrazuje Łazarz? Klasę tych, którzy byli obcymi i dalekimi od łaski Bożej, nędzników tego świata, niezbyt poważanych, pogan. A potem nastąpiła zmiana w narodzie żydowskim, przeminął jako naród, choć pozostał jako lud, zmieniły się też warunki Łazarza. Poganie znaleźli się w łasce u Boga i stali się uczestnikami błogosławieństw obiecanych nasieniu Abrahamowemu. Łono Abrahama przedstawia to, że poganom przyznano przywileje dzieci Abrahama, duchowych Izraelitów i współdziedziców z Chrystusem w jego królestwie. Jaki był koniec owego bogacza, przypowieść nie wspomina, ale w liście do Rzymian rozdziale 11 apostoł Paweł wyczerpująco opisuje odrzucenie Izraela w celu umożliwienia wyboru z pogan tych, którzy mają uzupełnić Kościół Chrystusowy, oraz że po dokonaniu tego dzieła miał nastąpić powrót wielkiej łaski do narodu żydowskiego, uwolnienie bogacza ze stanu męki, oraz dopuszczenie do obiecanych przez Boga błogosławieństw, uniżenie i wsparcie przez surowe doświadczenia ostatnich 19 wieków. A tak według Ewangelii nieprzyjaciółmi są dla was, dla sprawy Kościoła, lecz i według wybrania, oryginalnych obietnic ziemskiej łaski dla Izraela, są miłymi dla ojców. Bo jako i wy niekiedy, dostąpiliście miłosierdzia dla ich niedowiarstwa, aby dla miłosierdzia wam okazanego i oni miłosierdzia dostąpili. Rzymian rozdział 11 wersety 28, 30 i 31. Kiedy Kościół okaże miłosierdzie Izraelowi? W przyszłym czasie chwały, gdy w rękach uwielbionego Kościoła znajdzie się wszelka moc, by do końca zrealizować Bożą wolę. Zgadzamy się, że Gehenna jest miejscem ognia, ale jak zgodnie przyznają apostołowie, prorocy i Jezus, pańskie wypowiedzi były przenośne. A bez podobieństwa nie mówił do nich. Ewangelia Mateusza rozdział 13 werset 34. Do przypowieści otworzę usta moje, opowiem zagadkowe dzieje, aby widząc nie widzieli, a słysząc nie rozumieli. Psalm 78 werset 2, nowy przekład, Ewangelia Łukasza rozdział 8 werset 10. Najpierw nie rozumieli. Uczniowie najpierw nie rozumieli, a Jezus powiedział im, że nie zrozumieją, dopóki nie zstąpi na nich Duch Święty, i dokąd nie będą przyobleczeni mocą z wysokości. Dzieje apostolskie rozdział 1 werset 8, Ewangelia Łukasza rozdział 24 werset 49. Zgadzamy się, że Gehenna oznacza miejsce ogniste, i że oryginalne Tofet poza Jerozolimą było zobrazowaniem Gehenny. Literalna Gehenna pod Jerozolimą była obrazem symbolicznej Gehenny poza Nowym Jeruzalem. Jak literalna dolina była miejscem rozkładu zwłok, tak w sensie symbolicznym wszyscy źle czyniący powinni być martwi wrzuceni do Gehenny, aby na zawsze doświadczać kary zapowiedzianej za dobrowolny grzech, ponieważ nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie. Objawienie rozdział 21 werset 27, nowy przekład, nie wejdzie do nowego Jeruzalem, nowego rządu, jaki zostanie ustanowiony, gdy tysiącletnie królestwo zacznie sprawować swoją władzę. Nasz brat przytoczył z objawienia prawdziwą interpretację jeziora ognia, jaką powinniśmy podawać. W objawieniu rozdziale 20 powiedziane jest, Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Werset 14, nowy przekład. Gromkie brawa. Druga śmierć jest dokładnie taka, jaka byłaby pierwsza, czyli wieczna, gdyby nasz Odkupiciel nie nabył sposobności zmartwychwzbudzenia. Wtóra śmierć nie ma końca. Dla tych, którzy pójdą na drugą śmierć, nie ma żadnej nadziei powrotu. Oznacza ona całkowite unicestwienie. Chrystus więcej nie umiera, nigdy ponownie nie odkupi świata, ale w rezultacie odkupienia przez Niego każdy członek ludzkiego rodu, nabyty Jego kosztowną krwią, musi mieć pełną możliwość ucieczki od kary Hadesu wiszącej nad rodzajem ludzkim, musi mieć szansę osiągnięcia życia wiecznego. Ci, którzy mają oczy, żeby widzieć, i uszy, żeby słyszeć, powinni mieć serca, żeby zrozumieć, iż w obecnym czasie mogą mieć dział w wyselekcjonowanej małej trzódce, która poprzez wytrwałe dobre postępowanie może uzyskać możliwość rozporządzania wspaniałymi błogosławieństwami, jakie Bóg zarezerwował dla ludzi na świecie. Odnośnie nieba i piekła. Nasz brat stwierdził, że jeśli odbierze się piekłu wieczność, odbierze się ją także niebu. Wieczność jednego przekłada się na wieczność drugiego. W pełni zgadzamy się z tym, że kara, jaką Bóg ogłosi wobec ludzi złych, będzie trwała wiecznie. Oklaski. Nie ma wątpliwości co do jej wiecznego trwania. Pytanie dotyczy tego, co będzie stanowić tę karę. Nasza odpowiedź jest jak najbardziej stanowcza. Karą dla dobrowolnie grzeszących będzie druga śmierć, z której nie ma zmartwychwstania, od której nie ma odwrotu. Nasz brat zacytował z owego 20 rozdziału objawienia, którego, jak nam powiedział jednego wieczoru, nie rozumie, werset, którego wypełnienia i ja, i wy mamy oczywiście nadzieję nigdy nie oglądać, jeśli miałoby się to rozumieć dosłownie. Czyli, że bestia i fałszywy prorok będą męczeni we dnie i w nocy, na wieki wieków. Objawienie rozdział 20 werset 10, przed tronem baranka. Jeśli wszyscy grzesznicy mają być wraz z nimi wrzuceni do jeziora ognia, Pan i święci nie robiliby nic innego, tylko przez całą wieczność słuchali jęku potępionych. Nie ma teraz czasu, by wniknąć w to głębiej, więc jedynie zasugeruję. Czym jest bestia? Nie wiecie. Czym jest fałszywy prorok? Nie wiecie. No cóż, zanim zrozumiecie, jak mają być męczeni, musicie zrozumieć, czym oni są. Oklaski. Są to symbole instytucji istniejących obecnie w świecie. Do tej samej figury mamy odniesienie wcześniej w tym rozdziale, nie przyjęli piętna jej na czoło swoje i na rękę swoją. Istnieją teraz potężne instytucje i musimy się mieć na baczności, żebyśmy nie mieli na sobie piętna tej bestii. Oklaski. Pan mówi o szerokiej drodze prowadzącej na zatracenie. To nie brzmi jak wieczne męki, nieprawdaż? Kiedyś myślałem, że tak, i jako chłopiec chodziłem po mieście Alekheny, pisząc na murach i ulicach teksty ostrzegające ludzi, żeby nawrócili się do Boga i uniknęli tej okrutnej przyszłości, która ich, jak sądziłem, czekała, i dziwiłem się, dlaczego Bóg nie robi więcej, żeby zbawić ludzi, i nie mówi im o ich okropnym położeniu. Później odkryłem, że Bóg jest znacznie mądrzejszy i bardziej miłujący niż ja, i że, jak oświadcza prorok, jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Izajasza rozdział 55 werset 9, nowy przekład. Oklaski. Podanie przyczyny. Nasz brat nie zacytował niczego z pism apostolskich i powiem wam, dlaczego. Tam nie miał nic do zacytowania. Śmiech. Pan mówił w przypowieściach i w sposób zagadkowy, ale apostołowie tak nie czynili, apostołowie pisali do kościoła i pisali jasno. Paweł stwierdza, poniosą oni karę, zatracenie wieczne. 2 Tesaloniczan rozdział 1 werset 9, nowy przekład, zniszczenie będzie na zawsze. Których koniec jest zatracenie, Filipensów rozdział 3 werset 19, naczynia gniewu na zginienie zgotowane, Rzymian rozdział 9 werset 22, które pogrążają ludzi na zatracenie i zginienie. 1 Tymoteusza rozdział 6 werset 9. W żadnej sprawie apostoł nie mówił o wiecznych mękach, a powiedział jeszcze, nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej, Dzieje apostolskie rozdział 20 werset 27, nowy przekład. Wszystko, co on miał do powiedzenia, było wystarczające, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. 2 Tymoteusza rozdział 3 werset 17, nowy przekład. Oklaski. Paweł nie był jedynym. Piotr powiada, sami na się przywodząc prędkie zginienie. 2 Piotra rozdział 2 werset 1. Niektórzy wykręcają pisma ku swemu własnemu zatraceniu. 2 Piotra rozdział 3 werset 16. Przekręcamy Pismo Święte na swoją własną szkodę, jeśli bierzemy słowa i o tym, co jest białe, mówimy, że oznacza czarne, mówimy, że życie oznacza śmierć, a śmierć, życie, zaś zniszczenie i zagłada, męczarnie. Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął. Ewangelia Jana rozdział 3 werset 16, czy zginienie oznacza tortury? Trzeba kilka lat studiować w seminarium teologicznym, żeby wiedzieć, jak się to objaśnia. Oklaski. Nasz brat zwrócił uwagę na zagadnienie królestwa, że musiało się zacząć w dniu Pięćdziesiątnicy, bo Pan powiedział, są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w Królestwie swoim. Ewangelia Mateusza rozdział 16 werset 28, nowy przekład. Nasz brat powinien przeczytać dalej. Podział Biblii na rozdziały to współczesny wynalazek i nie występował w oryginałach Pisma Świętego. Tłumacze oderwali zapis tych słów od właściwego kontekstu, gdyż pierwsze słowa następnego rozdziału brzmią tak, a po 6 dniach bierze z sobą Jezus Piotra i Jakuba, i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność. Pokazał im chwałę królestwa. Skąd o tym wiemy? Jeden z braci, którzy tam byli, tak powiedział. Nie posługujemy się baśniami. Albowiem nie baśni jakich misternie wymyślonych naśladując, uczyniliśmy wam znajomą Pana naszego, Jezusa Chrystusa moc i przyjście, ale jako ci, którzyśmy oczami naszymi widzieli wielmożność Jego. Wziął bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy mu był przyniesiony głos taki od wielmożnej chwały. Ten jest on Syn mój miły, w którym mi się upodobało. A głos ten myśmy słyszeli z nieba przyniesiony, będąc z nim na onej górze świętej. 2 Piotra rozdział 1 wersety od 16 do 18. Opowiada o zagadnieniu chwały i o królestwie. A kontynuując, stwierdza, i mamy mocniejszą mowę prorocką, której pilnując jako świecy w ciemnym miejscu świecącej, dobrze czynicie, ażby dzień zaświtał i jutrzenka weszła w sercach waszych. Werset 19. Czy dzień już zaświtał? Nie, wciąż znajdujemy się w okresie nocy, a lud pański ciągle potrzebuje światła lampy, słowa, które by ich prowadziło aż do uwielbienia Kościoła, oblubienicy Chrystusa, kiedy to, jak jest powiedziane w przypowieści o konkolu, po zebraniu pszenicy do gumna sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Ewangelia Mateusza rozdział 13 werset 43, nowy przekład. Będzie to objawienie synów Bożych w chwale, za którym, jak oznajmia apostoł w liście do Rzymian rozdziale 8, tęskni całe stworzenie, oczekując następnie wybawienia z niewoli grzechu. Przykro mi, że niektórzy są nadal ślepi, jak ślepi byli naówczas faryzeusze, i że nie dostrzegają wielkich przywilejów i błogosławieństw, jakimi cieszy się wielu spośród ludu ubożego dzisiaj, jak i nie widzą, że światło pojawia się na wszystkich szczytach pod słońcem, że pomnażają się odkrycia naukowe i wynalazki, także jest to właściwy czas, aby światło rozjaśniło ciemności, a świtanie nowego dnia powinno być dostrzegane we wzroście znajomości dotyczącej świętego Bożego Słowa. Nie przekręcając Pisma Świętego, lecz pokładając w nim pełną ufność, stajemy po stronie każdej osoby, która ma podobne przeświadczenie i stara się poznawać objawioną wolę Boga tak zupełnie, jak to jest tylko możliwe. Gdy pastor Russell zakończył, oklaski trwały bardzo długo i mówca zmuszony był powstać i wyrazić podziękowanie za te owacje. Odpowiedź doktora Eatona. Doktor Eaton powitany został entuzjastycznymi okrzykami, gdy podniósł się, aby udzielić 10-minutowej odpowiedzi. Oto, co powiedział. Nie udało mi się skłonić mego brata do udzielenia mi odpowiedzi. Podałem mu stwierdzenia, rzetelne, biblijne, z tysiącem tekstów na dowód. Oklaski. Dlaczego mi on na nie nie odpowiedział? Dlaczego nie powiedział czegokolwiek? Mówi nam, że bestia i fałszywy prorok oraz demony to symbole. Każdy to widzi. Musimy to przyznać. Byli oni wrzuceni do jeziora ognia i byli męczeni na zawsze. To musi być ciężka praca, męczyć symbole. Oklaski. Mój bracie, to byli ludzie, i to oni zostali wrzuceni do jeziora ognia, jest to jedyne miejsce, w którym Bóg będzie poddawał męczarniom. Ja nie powiedziałem, że Bóg będzie torturował grzeszników, jak zostało to stwierdzone. Mówiłem o wiecznej karze. Odsyłałem do osobistych słów Jezusa, kolasin, karanie. Można się odwoływać do ludzkich wyobrażeń i otrzymać wiwaty od motłochu na rogu ulicy. Ja apeluję do sił ludzkiego rozumu. Pytanie jest następujące, co chcemy wziąć ze Słowa Bożego? Doktryna nie pochodzi od szatana, mamy ją z ust Jezusa Chrystusa, i nikt, kto zastanawia się nad tekstami, w których pojawia się słowo Gehenna, nie może tego robić bez poczucia, że nieszczęsny los zgubionej duszy jest niesłychanie wielką i wieczną niedolą. Myślałem, że nasz brat będzie dyskutować na temat, który przewidzieliśmy na dzisiejszy wieczór, zamiast dorzucać różne inne zagadnienia. Sądzę, że wczoraj wykazałem, iż doktryna o tysiącleciu warta jest tyle co 30 centów i nie zamierzam proponować ponownej dyskusji na ten temat. Nasz brat powiedział, że wszelkie karanie jest naprawiające. Powoduje w was zamęt, gdy tak mówi. Bardzo wiele tekstów mówi nam, w jaki sposób Bóg nas naprawia, dla naszej korzyści, przez cały okres próby, gdy jednak próba się kończy i gdy ludzie rozstają się z obecnym życiem, wówczas kara ma charakter odpłaty, a nie naprawy. Bóg nie potępia ludzi w tym życiu. Tutaj ich nie karze. Zło przychodzi, aby mogło nas przycinać i oczyszczać. Całe to wieczne karanie nie ma wymiaru naprawienia czy odnowy, lecz ukarania, gdyż do mnie należy pomsta, ja wymierzę zapłatę, mówi Pan. Rzymian rozdział 12, werset 9, Biblia Tysiąclecia. Oklaski. Dusza, którą dosięga nieszczęsny los gehenny, dochodzi do punktu, w którym nie da się zastosować miar naprawczych, lecz miarę kary, wykonanie wyroku Sądu Bożego jako wymierzenie sprawiedliwej kary względem tych, którzy odrzucili przywileje miłosierdzia. Zmartwiony dwiema rzeczami. Nasz brat kłopotał się nad dwiema sprawami i starał się wybrnąć z tego najlepiej jak potrafi. Twierdzi on, że Chrystus nigdy nie mówił inaczej niż tylko w przypowieściach. Wiemy, że to nieprawda. Brat wskazał na jeden tekst, który mówi, że Jezus zawsze mówił w przypowieściach, ale ja nie wiem, dlaczego autor go napisał. Nie potrafię go zinterpretować jako prawdy. W każdym razie Jezus nie zawsze mówił w przypowieściach. Gdy przystępował do ich objaśniania, czynił to w sposób dosłowny. Nie było bowiem przypowieścią, gdy powiedział, pokutujcie. Było to jasne stwierdzenie. Gdy Jan powiedział, pokutujcie, nie była to żadna figura, i kiedy wkładał to w usta innych, to również dosłownie. Misja powierzona uczniom, 12 i 70, nigdy się nie powtórzyła po pięćdziesiątnicy, ale Paweł mówi do kościoła w Efezie, wy wszyscy, wśród których bywałem, głosząc Królestwo Boże, Dzieje Apostolskie rozdział 20 werset 25, nowy przekład. Nasz brat twierdzi, że królestwo nie zostało przy tamtej okazji ustanowione. Było. Zostało zapoczątkowane w dniu pięćdziesiątnicy, gdyż Jezus, Paweł i Jan, oraz owych 70 i 12 nie tylko mówili, że bliskie już jest królestwo niebieskie, Ewangelia Mateusza rozdział 10 werset 7, Biblia Tysiąclecia, ale słyszeli, jak Jezus powiedział, zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie. Ewangelia Mateusza rozdział 10 werset 23, nowy przekład. On był tam w jednym znaczeniu, a miał przyjść w innym. Nie dajcie się przez nikogo oszukać. Ludzie, którzy mają choćby garść rozumu, nie zrozumieją tego błędnie. Co Chrystus miał na myśli? Miał na myśli to, że w manifestacji mocy w dniu pięćdziesiątnicy powinni oni widzieć z całą pewnością królestwo. Nie było to żadne przeistoczenie. Marek powiada, nie zaznają śmierci, zanim nie ujrzą Królestwa Bożego nadchodzącego w mocy. Ewangelia Marka rozdział 9 werset 1, nowy przekład. Gdy Jezus rzekł, przyjmiecie moc Ducha Świętego, który przyjdzie na was, Dzieje Apostolskie rozdział 1 werset 8, nawiązał do pięćdziesiątnicy. Oklaski. Bracie, to nie jest uczciwe traktowanie Słowa Bożego, gdy się próbuje od tego wykręcić. Oklaski. Po tym, jak przedstawiałem wam najprostsze stwierdzenia Pisma Świętego, a brat mój upiera się, że są to figury, nie macie już żadnego objawienia Bożego Słowa, tylko objawienie pastora Russella. Oklaski. Czy Królestwo Boga przyszło w mocy w dniu pięćdziesiątnicy, gdy Duch Święty został wlany? Jeśli tak, to znaczy, że przyszło i ciągle przychodzi, a my żyjemy teraz w ostatnim czasie, w ostatnim okresie historii świata. Piotr tak oświadczył, gdy rzekł, ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela i stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wleje ducha mego na wszelkie ciało. Dzieje Apostolskie rozdział 2 wersety 16 i 17, nowy przekład. Bóg wylał swego ducha w dniu pięćdziesiątnicy i to był ostateczny dzień. Dni owe skończą się żniwem, którym jest sąd, a owo nonsensowne tysiąclecie, które jest stekiem bzdur i niczym więcej, zostanie całkowicie zniweczone i załatwione. Oklaski dla dyskutantów. Uwagi doktora Eatona zostały przez wielu odebrane z hałaśliwymi okrzykami i był on zmuszony powstać i podziękować za uznanie wyraźnymi gestami. Odpowiadającemu pastorowi Russellowi również okazano nadzwyczaj entuzjastyczne przyjęcie. Odpowiedź pastora Russella. Powiedział on. Muszę to zrobić szybko, ale mam kilka zagadnień, o których chciałbym wcześniej nadmienić. Odnośnie królestwa zgadzamy się wszyscy, że rozpoczęło się w sensie stanu embrionalnego. Wcale nie jesteśmy w niezgodzie co do tego, że Pięćdziesiątnica była wielkim dniem i wspaniałym czasem, był to początek nowej dyspensacji, rozpoczęło się wybieranie domu synów, miało miejsce pomazanie synów Duchem Świętym z wysokości. Jednak czym innym jest posiadanie królestwa w stanie embrionalnym, a czym innym nastanie królestwa w mocy? W ciągu całego obecnego wieku Ewangelii królestwo było w stanie rozwoju, a Pan wybiera tę klasę, której potrzebuje, złożoną z wszystkich próbowanych członków, którzy są wzwani, aby uczynić swoje powołanie i wybranie pewnym, żeby mogli się znaleźć w pełnym królestwie w odpowiednim czasie. Jednak całe to rządzenie i panowanie sprawowane obecnie nie jest warte wspominania. Królestwo niebieskie gwałt cierpi, a gwałtownicy porywają je. Ewangelia Mateusza rozdział 11 werset 12. Porwali oni wodza królestwa i ukrzyżowali go, porwali też członków ciała, którzy musieli cierpieć dla sprawy Chrystusowej, zanim będą mogli w ogóle sprawować rządy. Oklaski. W stosownym czasie, kiedy wszyscy członkowie królestwa, którzy też będą je stanowić, osiągną gotowość, gdy wszystkie klejnoty zostaną zebrane, ofiara błogosławienia świata przez to królestwo od razu się rozpocznie. Posługując się innym obrazem, oblubienica znajdzie się u boku oblubieńca, gdy królestwo zostanie w pełni ustanowione, ale jak stwierdza Pismo Święte, musi się ona najpierw przygotować. Objawienie rozdział 19 werset 7. Zgadzam się też, że znajdujemy się w dniach ostatecznych. Czas od Adama do drugiego przyjścia Chrystusa dzieli się na 6 okresów o długości 1000 lat, na 6 tysiącletnich dni. 6 już minęło i teraz jesteśmy na początku 7. W czasach naszego Pana 4 z tych wielkich dni minęły i wkraczano wówczas w 5, także słusznie apostołowie mogli powiedzieć, że żyją w dniach ostatnich. Znajdowali się przy końcu owego wielkiego tygodnia. Los niepobożnych. Zgadzam się i z tym, że Bóg będzie umiał poradzić sobie z niepobożnymi. Nie mają oni wrodzonej nieśmiertelności i jeśli Bóg mówi, że wszyscy niepobożni będą zniszczeni, to jak inaczej możemy zapatrywać się na tę sprawę? Nasz brat zarzuca mi, że mu nie odpowiedziałem, nie zauważył, że po prostu się z nim zgadzałem. Bóg może zniszczyć w Gehennie zarówno duszę, jak i ciało i nie tylko może, ale też zamierza to przeprowadzić. Wieczne zatracenie od obliczności Pańskiej i od chwały mocy Jego, 2 Tesaloniczan rozdział 1 werset 9. Oklaski. Nie umiem jednak cieszyć się z nieba na sposób Jonathana Edwardsa, który opowiadał ludziom o przyjaciołach w ich zgubionym stanie, a gdy go zapytano, jak można będzie chwalić Boga w takich warunkach, odparł, będziemy spoglądać z blanków niebios i zobaczymy tych na ziemi, jak zwijają się z bólu. A wtedy się odwrócimy i będziemy chwalić Boga za manifestację Jego sprawiedliwości. Nasz drogi brat opowiadał o bestiach i jeziorze ognia. Zapomina, że jezioro jest tak samo symboliczne jak bestie. Oklaski. Jezus wyjaśnia ten szczególny symbol i stwierdza, owo jezioro ogniste to druga śmierć. Oklaski. Nasz brat uważa, że obalił doktrynę o tysiącleciu. Zwrócił uwagę na fakt, że nie będzie tam dla niego miejsca, żeby mógł usiąść, i że to czyni ideę tysiąclecia całkowicie niemożliwą. Nasz drogi brat obalił sam siebie, śmiech, gdy nam to powiedział. Przywołałem te liczby i chciałbym, żebyście uważnie sami to sprawdzili. On nam powiada, że łączna populacja świata liczy 98 bilionów 98 miliardów 300 milionów. Tak nie jest. Oklaski. Weźcie ołówki i papier i prześledźcie, w jaki sposób doktor doszedł do tych wyników. Przekonacie się, że według jego sposobu liczenia, dzisiaj musiałoby żyć na świecie 48 bilionów 289 miliardów 824 milionów 165 tysięcy 608 ludzi. Oklaski. Chcę powiedzieć, że bezpiecznie jest iść za doktorem w innych sprawach niż w liczbach. Ma on w tym cel. Chciał przez to zaznaczyć, że nie miałby gdzie usiąść, gdyby znalazł się na Ziemi w tysiącleciu. Ja zacząłem to sprawdzać dzisiaj. Dziś mamy lepsze statystyki niż kiedykolwiek. Dzisiaj populacja liczy 1600 milionów, porównajcie z 48 bilionami. Śmiech. Doktorowi wyszła liczba tylko o 48289 razy za duża. To całkiem niezły dowcip. Śmiech i oklaski. Pamiętacie, że innego wieczoru powiedział nam on, że ani on, ani ja nie możemy was oszukiwać, a ja myślę, że w tym was oszukał. Śmiech. Mówię o tym, drodzy przyjaciele, tak samo poważnie, jakbym starał się to czynić w obecności Boga i aniołów. Oklaski. Stwierdzam, że według najrozsądniejszych kalkulacji jest możliwe, że żyło na świecie 98 miliardów 437 milionów 575 tysięcy 822 ludzi, to krańcowa liczba, jaką można przyjąć. I tak mnóstwo miejsca. Załóżmy jednak, że wciąż wątpicie, iż nadal byłoby sporo miejsca. Owa kalkulacja pokazuje, że biorąc pod uwagę powierzchnię, jaką zajmuje dzisiaj świat, byłby to obszar 2 akrów na głowę dla wszystkich ludzi, jacy kiedykolwiek żyli na Ziemi. Oklaski. Aż nadto miejsca, żeby usiąść. Na tej podstawie nie obalicie tysiąclecia. A Bóg może dosłownie postąpić ze stwierdzeniem z objawienia, morza więcej nie było, aby uczynić zadość swej obietnicy, że ziemia będzie pełna poznania chwały Pana. Abakuka rozdział 2 werset 14, i że wszyscy go poznają, od najmniejszego z nich aż do największego. Jeremiasza rozdział 31 werset 34, Żydów rozdział 8 werset 11. W tych obliczeniach uznałem za niezbędne działanie w harmonii z liczbami biblijnymi, podając rachunek dotyczący czasów Noego, nasz brat uznał, że 500 000 stanowiłoby uczciwy szacunek ludzi żyjących przed potopem, w swej hojności pozwoliłem sobie na 1 000 000. Począwszy od Noego było 8 osób. Przyjąłem, że przybywało ich 4-krotnie w ciągu każdego wieku przez pierwsze 9 stuleci, zamiast 2-krotnie, jak sugerował nasz brat. Dałoby nam to na wyjściu 4 194 304 osoby umierające w jednym wieku. 4 wieki później byłoby ich 37 milionów. W czasach Salomona 75 milionów, w czasach babilońskich 150 milionów, w czasach Chrystusa 301 milionów, za Attili 693 miliony, w czasach Karola Wielkiego 1207 milionów, w czasach krzyżowców 2500 milionów, w czasach reformacji 4800 milionów umierających w każdym wieku. Dochodząc do wieku XVII i oddzielnie szacując liczbę umierających w każdym wieku, przypadałyby na ostatnie trzy wieki odpowiednio 2 miliardy, 3 miliardy i 4 miliardy 800 milionów. Nie możemy obalić tysiąclecia w oparciu o brak miejsca do stania teraz. Muszę już kończyć, drodzy przyjaciele. Chcę wam podziękować za uprzejmą uwagę. Jestem pewny, że nasz brat podzieli moje odczucie, iż celem naszego spotkania tutaj nie było tylko zmierzenie się na teologiczne miecze, ale przede wszystkim pragnienie niesienia pomocy tym wszystkim, którzy pragną lepiej zrozumieć słowa Pana, i zaprezentowanie prawdy tak, żeby Pan mógł być uwielbiony, i żeby wszyscy, którzy są z prawdy, potrafili zobaczyć prawdę. Dłuższe oklaski. Podsumowanie. Odpowiadając na końcowe słowa pastora Russella, dr Eaton zapewnił słuchaczy, że jego życzenie było podobne, i że sprawiło mu przyjemność zauważenie powszechnego zainteresowania ludzi pańskim słowem, co uwidoczniło się w nadzwyczaj dużej liczbie osób uczestniczących w spotkaniach. Dodał też, że nie jest wystarczająco dużo nauczania doktryn i dyskusji wokół pańskiego słowa, i że ma nadzieję, iż dobrą ku temu zachętą będzie seria debat, które się właśnie zakończyły. Nasze zmartwychwstanie. Czy byliśmy tam, o drogi Panie, gdy tamtej nocy sam klęczałeś? Czy czuliśmy Twój ból, udrękę, gdy swą modlitwę tam wypowiadałeś? Czy byliśmy tam? Czy byliśmy blisko, najdroższy Panie, gdy na Kalwarię podążałeś i czy podnieśliśmy ów ciężar, gdy pod swym krzyżem upadałeś? Czy byliśmy blisko? Tamtego ranka, czy poszliśmy, by znaleźć grób, gdzie Cię złożono? Abyśmy mogli Cię namaścić kadzideł i ziół pachnących wonią? Tamtego ranka, jak się cieszymy, że zmartwychwstałeś i nigdy już nie umrzesz, tak będąc ożywiony. Swą krew przelałeś, żeby ludzie mogli żyć, niech imię Twoje będzie uwielbione. Jak bardzo się cieszymy. Idziemy dalej, wszak jasne to wezwanie dla wszystkich, co chcieli się poświęcić. Życie zaczęło się w nas od nowa, dlań wszystko gotowiśmy porzucić. Idziemy dalej. Gdy powstaniemy z Nim, skończywszy życie, każdy za krzyż swój otrzyma koronę. Jakże radosne to będzie zmartwychwstanie. Jak piękna dla losu każdego ta wygrana. Gdy powstaniemy z Nim,